Popołudnie Wnet.
A my wracamy do dzisiejszego wystąpienia ministra Jacka Czaputowicza przed Sejmem. Informacja o stanie polskiej dyplomacji Anno Domini 2019 i szukamy komentarzy mądrzejszych od nas, nawet znacznie mądrzejszych. Przy telefonie dr Jerzy Targalski, historyk, dziennikarz, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, ale w to mądrzejsze moje opinie to nie radzę wierzyć.
Sprawdzimy wszystko w boju radiowym, panie doktorze. I co, to jest tak, że jest czego się cieszyć, bo kiedy się czyta czy słucha wystąpienia pana ministra, no to żyć nie umierać, Polska potęgą jest i basta.
Nie, no przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że istnieją dwie logiki. Patrząc z punktu widzenia logiki formalnej, to wystąpienie, sama treść tego wystąpienia ma niewiele sensu. Jest pełna sprzeczności i banialuków. Natomiast z punktu widzenia logiki walki wyborczej, to oczywiście jest wystąpienie słuszne, dlatego że problem polega na tym, że w Polsce mieszkańcy wielkich miast, którzy są w dużej mierze wykorzenieni, jest to ludność napływowa, traktuje ta ludność Unię Europejską jako tak naprawdę no, deskę ratunkową. Tak? Dopóki Polska jest w Unii, to ci ludzie wiedzą, że mogą z Polski uciec do Unii, mogą tam zarobić jakieś normalne pieniądze, mogą żyć w normalnych mimo wszystko warunkach. A przecież wiadomo, oni są o tym przekonani, że w Polsce nigdy nic się nie zmieni. Czyli dla nich jakiekolwiek problemy na linii Polska-Bruksela to jest zagrożenie ich poczucia bezpieczeństwa, tak? No bo przecież wiadomo o to, że największe szczęście dla Polaka to jest od Polski się uwolnić. I tych wszystkich problemów, które tu nas bez przerwy dręczą. W związku z czym partia, która chce wygrać wybory, musi przekonywać wyborców, że kocha Unię, że absolutnie nie ma żadnych tutaj zagrożeń, że nie ma żadnych konfliktów na linii między Polską a Unią i tak dalej, podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna, no bo na przykład taka drobna rzecz. Otóż minister Czaputowicz mówi, że Polska będzie działać na rzecz odbudowy zaufania obywateli do instytucji Unii Europejskiej. No przepraszam bardzo. Znaczy mamy mieć zaufanie do tych instytucji, które wbrew prawu niszczą Polskę i nas prześladują? Czy to jest bezsens kompletny? Z punktu widzenia logiki, ale z punktu widzenia logiki tej wewnętrznej, a z punktu widzenia logiki walki wyborczej, to takie banieluki oczywiście trzeba pleść, no, bo wyborcy są niestety na tyle głupi, że takie idiotyzmy będą łykali, a jeżeli powiemy prawdę, że głównym problemem w Unii są Niemcy i polityka niemiecka, i że te wszystkie ruchy populistyczne, czy prawicowe, czy lewicowe, to jest wynik polityki niemieckiej. Gdyby polityka niemiecka nie dążyła do narzucenia władzy Niemiec całej Unii, to by tego nie było, tak? Gdyby nie zmuszała do przyjęcia euro, to inne kraje też by się rozwijały, a nie tylko Niemcy i Holandia. I w związku z czym nie byłoby socjalnego gruntu dla rozwoju ruchów populistycznych, tak? Więc to wszystko są banialuki, co tam minister plecie, ale oczywiście konieczne ze względu na poziom wyborców, którzy niczego nie rozumieją z tej polityki polsko-unijnej. Przynajmniej w większości, niestety.
Pan minister poruszał się przynajmniej na trzech polach, jeżeli chodzi o organizacje międzynarodowe czy ponadnarodowe, bo taką trochę jest Unia Europejska. Również mówił dużo o NATO i o tym, że Polska jest coraz bliżej tego, żeby mieć silną obecność wojsk amerykańskich także w ramach NATO w Polsce.
To oczywiście słuszne, ale jak w takim razie wyjaśni jednoczesne zbliżenie i podporządkowanie polityce niemieckiej, która twierdzi, że mamy się wyrzec suwerenności i budować armię europejską? No więc to są wszystko sprzeczności, tak? Naprawdę, no, analizowanie tego z punktu widzenia logiki formalnej nie ma mniejszego sensu. Można to analizować z punktu widzenia walki wyborczej, tak?
Ale to było wszystko, co powiedział przez ponad dwie godziny, mówił pan minister Czaputowicz. To wszystko było na użycie walki wewnętrznej?
No, to było też na użycie jakby to powiedzieć, audytorium zewnętrznego, czyli patrzcie Niemcy, będziemy w Unii posłuszni. Podczas gdy tak naprawdę my musimy być w Unii nieposłuszni, bo nie możemy wzmacniać Unii, kiedy jest to Unia niemiecka, tak? Potem co znaczy mocna Unia? Trzeba najpierw wyjść od definicji.
Ja nie wiem, co znaczy mocna Unia.
Nie wyszedł, co znaczy mocna Unia, bo aktualnie jest to Unia niemiecka i wzmacnianie Unii oznacza wzmacnianie pozycji Niemiec w Europie. I tyle.
A z drugiej strony...
osłabianie Unii oznacza osłabianie pozycji Niemiec.
I tak się zamyka kwadratura koła. Wśród audytorium na galerii siedziała także pani ambasador Mosbacher, ambasador USA w Polsce. I wobec obecności pani ambasador, minister takie słowa wypowiedział. W opinii publicznej pojawiają się obawy związane z amerykańską ustawą Just Act i kwestia powojennej restytucji mienia. Należy wyraźnie zaznaczyć, że ustawa ta jako całość wewnętrznej legislacji amerykańskiej nie rodzi żadnych obowiązków dla innych państw, w szczególności nie stanowi podstawy prawnej do wysuwania roszczeń wobec roszczeń prawnych w stosunku do mienia w Polsce. Tak mówił minister spraw zagranicznych. Myśli pan doktor, że to sprawę zamyka, że ta jasna deklaracja polskiego rządu, że żadnej zgody na roszczenia nie będzie, sprawę zamyka?
Nie, to sprawy nie zamyka, natomiast jest to bardzo słuszne stwierdzenie, dlatego że dotychczasowa polityka polegająca na chowaniu głowy w piasek, udawaniu ślepych, głuchych, nie wiem jeszcze jakich, niepełnosprawnych umysłowo, zaowocowała tym, że w Polsce powstaje partia rosyjska. Że są ludzie, którzy w Polsce domagają się kurateli rosyjskiej jako rzekomej bariery przed, jak to Michalkiewicz ujmuje, okupacją żydowską wprowadzoną przez Jarosława Kaczyńskiego i PiS, tak? Więc dłużej milczeć nie można było i słusznie, że to zajął stanowisko jasne, że nie będziemy płacić. Ale trzeba sobie zadać sprawę, że my możemy tak mówić i trzeba tak mówić, trzeba jasno to Amerykanom powiedzieć. Natomiast przecież naciski amerykańskie nie będą polegały na tym, że tam jakieś ustawy będą uchwalane czy coś takiego, tylko że tak jak to było poprzednio, powiedzą Amerykanie, że na przykład nie będą się z nami spotykali, nie będą rozmawiali, nie będą zawierali takich czy innych kontraktów, prawda, i tak dalej. No więc to są, tutaj chodzi o politykę, nazwijmy to nieformalną, tak zakulisową. I to jasne postawienie sprawy musi być powtarzane, tak? Poza tym, żeby jasno Amerykanie zrozumieli, że my nie ustąpimy, znaczy chcemy służyć z Ameryką, ale w sprawie roszczeń nie ustąpimy i w sprawie ataku środowisk żydowskich Izraela na Polskę nie ustąpimy, uważam, że trzeba podjąć sprawę ekshumacji w Jedwabnym.
Część historyków, między innymi profesor Cęckiewicz, dość blisko związany przynajmniej kiedyś ze środowiskiem prawicowym, mówi, że to błąd, bo nic Polsce nie da, tylko rozjątrzy i rozjuszy środowiska żydowskie.
Środowiska żydowskie i tak są rozjuszone. Rozjuszone naszą słabością, brakiem oporu, więc to nic nie zmieni. Natomiast ma profesor Cęckiewicz rację w tym, że taką ekshumację trzeba przygotować odpowiednio. To nie może być tak jak wszystko, co się w Polsce robi, czyli pełna improwizacja, łapu-capu z poniedziałku na wtorek, tylko trzeba się do tego przygotować, powołać zespół, który by pokierował osłoną, nazwijmy to, propagandową tego przedsięwzięcia, tak? A w Polsce, jak wiadomo, wszystko się robi bez przygotowania, pełna improwizacja, a potem uciekanie i chowanie głowy w piasek.
Pytanie, czy Polska chowa głowę w piasek w relacjach polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły w trakcie debaty już po wystąpieniu ministra Czaputowicza, że nasze relacje z Ukrainą są niewspółmierne, że my dajemy Ukrainie wszystko, a rząd w Kijowie jest głuchy na nasze postulaty.
Ale co my dajemy Ukrainie?
Poparcie w NATO, poparcie w Unii Europejskiej, etc., etc.
Poparcie nasze w NATO i Unii Europejskiej, bądźmy szczerzy, jest bez znaczenia. Znaczenie ma dla Ukrainy poparcie amerykańskie, a nie poparcie polskie. Polacy co, udzielili kredytu, ale na zakup towarów polskich, czyli na wspomożenie naszej gospodarki. I to jest najważniejsza rzecz, którą Polska zrobiła. A tak to generalnie rzecz biorąc, Polska Ukrainie nic nie daje, tylko dużo gada, to jest mieszanie, wie pan, herbaty łyżką bez cukru i od tego herbata słodsza się nie stanie. No.
Chociaż z drugiej strony, kiedy obchodzono piątą rocznicę Euromajdanu, no to fetowany był w Kijowie Donald Tusk, a przewodniczącym polskiej delegacji był Grzegorz Schetyna jako szef Komisji Spraw Zagranicznych i tyle.
Tak, dlatego że Ukraina doszła do wniosku, że opcja niemiecka w Polsce zwycięży. A czy coś opcja nie niemiecka zrobiła, żeby Ukraińców przekonać, że tak nie będzie?
No ale może nie ma z kim rozmawiać może po tamtej stronie.
A to nie, czy ktoś próbował? Zacznijmy od tego i po tym chodzi o formę. Jak próbowano to robić? Generalnie rzecz biorąc, sprawa ukraińska w Polsce służy wyłącznie podżeganiu do awantur w celach wyborczych. Taka jest prawda. No. Jedni rozkręcają nastroje antyukraińskie, żeby zdobyć głosy wyborcze, a drudzy chowają głowę w piasek, bo boją się jasnego zajęcia stanowiska, że spowoduje to utratę głosów wyborczych. I tyle.
Pytanie... Czego zabrakło w tym wystąpieniu, poza tym, że zgodności z logiką? Czy któryś obszar został pominięty, czy któraś sprawa została zbyt mało uwypuklona przez pana ministra?
Nie, no to ja już mówiłem. Dla nas głównym problemem są stosunki wewnątrz Unii, czyli stosunek, polityka niemiecka w Unii. No ale rozumiem, że tego nie można było jasno powiedzieć, trzeba było tych wygibasów wszystkich dokonywać ze względu na po pierwsze wyborców, a drugie strach przed Niemcami, jak zareagują, tak?
I tutaj ta dychotomia pozostaje jeszcze bardziej będzie dominująca i nie tylko pozostanie po Brexicie, bo odpływa istotny dla Polski sojusznik.
Tak, to rzeczywiście, ale przecież my nie wiemy, jak ten Brexit będzie wyglądał. Wielka Brytania pogrąża się w kryzysie. W tej chwili z jednej strony decydują, parlament zdecydował, że nie można dokonać Brexitu bez umowy. Z drugiej strony na tę umowę, którą May wynegocjowała, parlament się nie zgadza. Więc wie pan, jest pełen, powiedzmy sobie szczerze, chaos, tak? I nie wiadomo, czy w końcu do Brexitu dojdzie, czy też okres przedbrexitowy zostanie wydłużony. Także trudno tutaj w tej chwili przewidywać dokładnie, co będzie, ale fakt pozostaje faktem, że Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii to jest Unia już na 100% niemiecka, więc wzmacnianie takiej Unii przez nas jest po prostu samobójstwem. No. Nie trzeba tego deklarować.
Dużo pan minister mówił o USA, ale pojawiło się także zdanie, nawet cały akapit o Chinach, jednym z naszych najważniejszych partnerów na kontynencie azjatyckim pozostaje Chińska Republika Ludowa. Handel stanowi kluczowy element współpracy Polski z tym krajem i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze szansa, żeby Polska utrzymywała ożywione kontakty z państwem środka, a jednocześnie była najbliższym sojusznikiem na kontynencie Stanów Zjednoczonych?
Nie sądzę. Są to znów kolejne zaklęcia. No połowa, mówię, oprócz tych spraw żydowsko-amerykańskich, to reszta to są po prostu zaklęcia, tak? Bo znaczy, co znaczy najważniejszy partner azjatycki? A co z G5? Czy tam 5G, tak? Co z Huawei i tak dalej? Więc mówię, no jest to, są to po prostu zaklęcia i analizować tego z punktu widzenia logiki wewnętrznej nie ma najmniejszego sensu, tylko z punktu widzenia, no tak się mówi, bo są wybory i trzeba tam pleść, no.
Być może ten akapit to jest zapowiedź, że jednak firma Huawei będzie budować sieć G5 w Polsce, szczególnie, że ostatnio nowym dyrektorem na miejsce tego aresztowanego został Polak i to jeszcze Polak, który przeszedł dużo szczebli kariery w administracji już zarządów Prawa i Sprawiedliwości i bezpośrednio osobiście zna Mateusza Morawieckiego.
Wie pan, gdyby ta deklaracja oznaczała, że dajemy do zrozumienia Amerykanom, że jednak jesteśmy suwerenni, prawda, i jak oni nam popierają roszczenia żydowskie, to my im wchodzimy w bliższe kontakty z Chinami, no to rozumiem, ale mocno w to wątpię, to raz. Dwa, jeżeli mielibyśmy z Chinami nie wchodzić w bliższe, w takie taką bliższą współpracę gospodarczą, bo G5 to jest naprawdę poważna sprawa, no to musimy zostać jakoś zrekompensowani przez Stany Zjednoczone. Natomiast Chiny w tej chwili rozpoczynają jakby powiedzieć kampanię europejską, bo 21 marca Xi Jinping przyjeżdża do Rzymu i Włochy chcą się włączyć w jedwabny szlak, no są to poważne decyzje. I ja nie wiem, na ile minister Czaputowicz dokonywał zaklęć, a na ile mówił poważnie. A czy też była to po prostu karta przetargowa pod adresem Amerykanów, co byłoby najsłuszniejszym wyjściem.
Pytanie. Podobno już niedługo się okaże, czym ma być Fort Trump i wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że na pewno powstanie wbrew temu, co piszą niektóre gazety i że jeszcze zobaczymy przed wyborami być może do Europarlamentu, że ta współpraca jednak się opłacała.
To znaczy, wie pan, na pewno będą zwiększone kontyngenty wojsk amerykańskich, co nam się opłaca. Ale o ile ja wiem, tak miałem informację z Ameryki, to ostateczna decyzja została odsunięta do jesieni. Myślę, że Fort Trump mimo wszystko powstanie, tylko przecież nie polega rzecz na tym, czy powstanie, czy nie powstanie, tylko że jeśli powstanie, to jaki będzie miał charakter, tak? I czy to będzie naprawdę ciężka brygada, gdzie ona będzie stacjonowała, czy na stałe. Poza tym przypominam, że prezydent Trump ogłosił, że państwa, w których stacjonują wojska amerykańskie, mają płacić 150% kosztów, tak? Z tym, że przyjaciele będą mieli rekompensaty, tak? No więc mówił to pod adresem Niemców, co mnie bardzo cieszy, natomiast nie wiemy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce, tak? To niech pan sobie wyobrazi, na przykład Południowa Korea miałaby płacić za 28,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich. No to nie wiem, czy doszłoby do tego, więc to raczej taka też propagandowa zagrywka, no ale dla nas, jeśli by miał ten Fort Trump przyciągać sobie znaczne, regularne wydatki, bo tu nie mowa tylko o jednorazowych wydatkach, tak, tylko po prostu o kosztach utrzymania corocznego, no to sprawa się nieco komplikuje, bo my mamy jeszcze ogromne wydatki konieczne dla modernizacji armii, a przecież uzbrojenie jest też kupowane tak naprawdę tylko w Stanach Zjednoczonych.
I to też wszystko kosztuje, zatem jakie będą koszty pod koniec na jesieni, kiedy już się okaże, w jakim wymiarze powstanie i czy w ogóle powstanie Fort Trump, chociaż wszystko to wskazuje, że Fort Trump będzie, tylko nie wiemy, ile będzie miał w sobie żołnierzy, doktor Jerzy Targals.
No i gdzie, bo wie pan, Fort Trump w żaganiu mnie mało interesuje. Równie dobrze może być na Bermudach.
To też prawda, ważne, żeby był na wschód od Wisły i to będzie istotny element. To prawda?
Tak, to oczywiście wielka prawda. Nie mówię, no, Stany Zjednoczone stoją w obliczu zintensyfikowania akcji chińskiej w Europie, tak? No i muszę sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście chcą, żeby tutaj reprezentantem ich interesów i czynnikiem stabilizującym był ten sojusz polsko-rumuńsko-amerykański, tak? Czy też będą udawały, wahały się, na czym wyjdą, jak Zabłocki na mydle, bo się nagle okaże, że Niemcy, Chińczycy i Rosjanie się już porozumieli. A ci Niemcy porozumieli, to się Unia porozumiała.
Doktor Jerzy Targalski, historyk, dziennikarz, pisarz, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Do widzenia.
Popołudnie Wnet.
A my wracamy do tematu, który rozgrzewa debatę publiczną w Polsce chyba najmocniej w ostatnich dniach, a może już tygodniach, czyli kwestii deklaracji LGBT+, którą podpisał prezydent Trzaskowski, w studiu Andrzej Grabowski, radny dzielnicy Targówek Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa.
Dzielnica, gdzie trwa bunt przeciwko temu, co robi ratusz na Placu Bankowym. Jak ten bunt przebiega?
Panie rektorze, szanowni państwo, bunt oczywiście, bunt przeciwko temu, że łamana jest nasza konstytucja, łamane jest prawo, odbierane są prawa nam jako rodzicom, dziadkom do tego, żebyśmy my decydowali o wychowaniu naszych dzieci, do czego mamy prawo zagwarantowane, nie tylko w konstytucji, ale prawo moralne. No cóż, jeżeli pan Trzaskowski jako prezydent miasta stołecznego Warszawa łamie trzy podstawowe artykuły Konstytucji, tu pozwolę sobie państwu przytoczyć. Artykuł 48 punkt pierwszy. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 53 punkt trzeci. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie z ich przekonaniami. 72 punkt pierwszy. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka i ma prawo żądać organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą i demoralizacją. Ale rzecz jeszcze bardziej istotna, panie redaktorze i szanowni państwo. Pan Trzaskowski i cała Platforma Nowoczesna, wszyscy ludzie, którzy tak się chętnie podpisują pod obroną Konstytucji, tak jak przytoczyłem, właśnie nie łamią, krzyczą, że oni też stoją na szansach obrony praw europejskich. Łamane jest również prawo europejskie. I tutaj, panie redaktorze, jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. I tutaj to jest numer 2016/679 z 27 kwietnia 2016 o magazynowaniu i przetwarzaniu danych wrażliwych, a konkretnie dotyczących orientacji seksualnej danej osoby. Panie redaktorze, jeżeli takie są fakty, konkretne prawa, no to o czym tutaj dyskutować? No jeżeli pan Trzaskowski nie zna tych podstawowych zagadnień prawnych, no to...
To jest pytanie, czy uda się tą deklarację wprowadzić, bo jak na razie to jest tylko deklaracja, ona nie ciągnie za sobą żadnych efektów prawnych, jak rozumiem.
No niestety nie, panie redaktorze. Sęk w tym właśnie, że całe te gremia LGBT i również silne gremium właśnie, tu powtórzę, właśnie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i wielu innych ugrupowań stara się na siłę tę kartę wprowadzić jako obowiązujące prawo, zmuszając właśnie ludzi, rodziców do tego, że skoro to zostało tak podpisane, to oni mają obowiązek to stosować. Nic bardziej błędnego i mylnego, to jest też łamanie prawa.
A czy rady dzielnic mają jakąkolwiek moc prawną w tej sprawie? Jeżeli państwo by przekonali część radnych z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy, z Nowoczesnej, żeby poparli państwa postulaty, państwa uchwałę, to ona byłaby wiążąca? Targówek stałby się dzielnicą wolną od deklaracji LGBT+.
Mamy taką nadzieję, dlatego że, tak jak powiedziałem, jeżeli my jako obywatele, jako ludzie mamy generalnie w naszym życiu kierować się pewnymi zasadami, normami określonymi właśnie w Konstytucji, normami określonymi w innych kodeksach, również wynikających z naszego dziedzictwa kulturowego, związanego z naszą wiarą, to dla mnie osobiście jest to po prostu bezdyskusyjne. Myślę, że wielu z Państwa też do tego się przychyli bez względu na to, czy popierają Prawo i Sprawiedliwość, czy też mają inne upodobania polityczne, bo przepraszam bardzo, ja nie dyskutuję o tym, czy ktoś lubi jabłko, czy ktoś lubi gruszkę. Obydwaj dyskutanci mogą się przekonywać, który owoc jest lepszy, bardziej smaczny. I stoimy tylko i wyłącznie na rubieżach obrony prawa, obrony, tak jak powiedziałem na początku, naszych praw rodziców do tego, żebyśmy my stanowili o naszych dzieciach i nie były naruszane nasze prawa obywatelskie.
Pytanie, czy takie mamy stanowisko prawne? Pytanie, czy ludzie, którzy nie czytają i nie wgłębiają się nawet w zapisy polskiej konstytucji, a co dopiero aktów prawnych międzynarodowych czy ponadnarodowych, czy oni poczuli się zagrożeni? Czy to jest tak, że warszawiacy, mieszkańcy Targówka czują się zaniepokojeni tą deklaracją? Czy do was takie głosy docierają?
Tak, jak najbardziej tak, dlatego że już jakby wchodząc w same szczegóły deklaracji karty, która sama w sobie cytuje również i podpiera się wskazaniami WHO, w których jasno i konkretnie jest opisane, że dzieci w zakresie lat 4-6 mają uczyć się czerpania przyjemności z dotykania własnego ciała, a dzieci w zakresie 10-12 lat mają prawo swobodnego wyboru dyskutowania na temat tego, czy im wolno już rozpocząć współżycie seksualne. Proszę państwa, no cóż, Ja, dla mnie są to sprawy szokujące. Ja się z tym nie zgadzam. Ogromna większość ludzi, z którymi miałem przyjemność dyskutować na ten temat, również wyraża swoje negatywne opinie i w ogóle zszokowanie, że jakiś tego typu akt normatywny w Unii Europejskiej mógł powstać, a my bezwiednie go przyjmujemy, bo ktoś nam to nakazuje. Nie ma takiego prawa, żeby ktoś nam cokolwiek nakazywał.
No, czy będzie protest? Ostatnie pytanie. Czy jest taki nastrój, takie oburzenie, zaniepokojenie wśród warszawiaków, że dojdzie do protestów?
Jak najbardziej tak, panie redaktorze, 18 teraz marca o godzinie 16 spotykamy się na Placu Bankowym przed ratuszem pana Trzaskowskiego, pełniącego obowiązki prezydenta, i wyrażamy nasz sprzeciw. Zapraszam serdecznie.
Nawet nie pełniącego, tylko prezydenta, został wybrany, nie możemy o tym zapominać.
W wyborach
zdaje się wolnych, wynik był tak duży, że nawet jeżeli byłyby jakieś podejrzenia jakiekolwiek,
Nie, tu podejrzeń nie ma, oczywiście, tylko jest to może troszeczkę, pełniący obowiązki, nie w sensie, że zastępstwie, ale że wykonuje te obowiązki jak najbardziej. Tak.
Jest prezydentem Warszawy, podjął taką inną decyzję. To protest jeszcze raz, gdzie i kiedy?
18 marca o godzinie 16 przed Pałacem Prezydenckim na Placu Bankowym. Zapraszam państwa serdecznie, was, waszych sąsiadów, rodziny, dzieci, żebyśmy my wszyscy pokazali, jak nam, Polakom, chrześcijanom, zależy na naszej praworządności.
Pod ratuszem, żeby nikt nie pomylił Pałacu Prezydenckiego z tym prezydenckim na krakowskim przedmieściu. Chodzi o ratusz na Placu Bankowym. Andrzej Grabowski, radny dzielnicy Targówek Prawo i Sprawiedliwość, był ostatnim gościem popołudnia. Dzisiaj, 14 marca, my z Darkiem Konkolem mówimy państwu do usłyszenia i zapraszamy do słuchania Radia Wnet. Darku, co my mamy następnego na tapecie? Dzisiaj czwartek. Ja zaraz sprawdzę, żeby nie być gołosłownym. Cóż to nas jeszcze czeka, bo ramówka w Radio Wnet w ramach Radia w Budowie tak szybko się zmienia, że nie jest to proste, żeby nadążyć, co my nowego dla państwa mamy. O 19 Sofa Surfing, czyli muzyka, czyli audycja o muzyce elektronicznej, o 20 Radio Solidarność, a o 21 na rapie, więc dużo dobrej muzyki, a o 23 oczywiście kryminał radiowy, Kobra Feralna, 13 kryminał autorstwa Wojciecha Piotra Kwiatka. Mówimy państwu do usłyszenia. Łukasz Jankowski, Dariusz Konkol, i zostańcie państwo z Radiem Wnet.